Nowy dom. Na widok nowego domu Bruno wytrzeszczył oczy, rozwarł usta w kształt literki O i rozłożył ręce. Wszystko wyglądało tak inaczej niż w tym dawnym, że chłopiec nie chciał wierzyć, aby naprawdę mieli tutaj się wprowadzić. Berliński dom stał sobie przy spokojnej ulicy, w otoczeniu jeszcze kilku podobnych i równie dużych domów, więc zawsze miło się na nie spoglądało, bo były prawie takie same jak dom Brunona, chociaż nie do końca. I mieszkali w nich chłopcy, z którymi się bawił, jeśli byli przyjaźni, albo którym schodził z drogi, jeśli się chcieli czepiać. Tymczasem nowy dom stał całkiem samotnie, na jakimś pustkowiu, i w zasięgu wzroku nie było żadnych innych, co oznaczało, że wokół nikt nie mieszkał, a wobec tego nie było w ogóle żadnych chłopców, ani przyjaciół, ani wrogów. Dom w Berlinie był ogromny i mimo, że Bruno spędził w nim 9 lat, to i tak co róż znajdywał różne zakamarki i kąty, których nie zdążył gruntownie przebadać. Mieściły się tam nawet i takie pokoje, jak choćby niedostępny zawsze bez wyjątku gabinet ojca, gdzie nie wchodził prawie nigdy. Nowy dom tymczasem miał tylko jedno piętro, gdzie znajdowały się wszystkie 3 pokoje i tylko jedna łazienka. Parter z kuchnią, jadalnią oraz nowym gabinetem ojca, w którym, jak stwierdził, obowiązywały identyczne zasady jak w dawnym, i suterenę, gdzie sypiała służba. Wokół domu berlińskiego pełno było ulic z dużymi domami, a po drodze do śródmieścia wszędzie spotykało się przechodniów, którzy albo się zatrzymywali, żeby sobie pogawędzić, albo pędzili dalej, mówiąc, że na pogawędkę nie mają czasu. Nie dziś, nie teraz, gdy na głowie 100 000 pilnych spraw. Były tam też sklepy z kolorowymi wystawami i owocowo-warzywne stragany z piętrzącą się na wielkich tacach kapustą, marchewką, kalafiorami i kukurydzą. Gdzie indziej znów całe stosy grzybów i porów, rzepy i brukselki, sałaty i fasoli szparagowej albo cukinii i pasternaku. Bruno nieraz tam przystawał i z zamkniętymi oczami wdychał upajająco słodką i świeżą mieszaninę woni, od której kręciło mu się w głowie. A wokół nowego domu ulic nie było wcale. Nikt tu się nie przechadzał, ani nie gnał w pośpiechu i nie było choćby jednego sklepu czy straganu owocowo-warzywnego. Gdy chłopiec zamknął oczy, dokoła zrobiło się tak pusto i zimno, jakby się nagle znalazł w najsamotniejszym zakątku świata, w szczerym polu. W Berlinie wystawiano stoły na ulicę, więc nieraz po drodze ze szkoły wraz z Karlem, Danielem i Martinem Bruno widywał siedzących tam panów z paniami, którzy pili pieniste napoje i głośno się śmiali. Na pewno są bardzo zabawni, myślał sobie wtedy, bo o czymkolwiek by się mówiło, ktoś zawsze wybuchał śmiechem. A ten nowy dom miał w sobie coś takiego, iż Bruno zaraz stwierdził, że tu się nikt nie śmieje. Że tutaj nie ma powodu do śmiechu ani w ogóle do radości. Ja myślę, że to bez sensu, oznajmił Bruno kilka godzin po przyjeździe, gdy Maria rozpakowywała na piętrze jego bagaże. I Maria też nie była tu jedyną pokojówką. Były jeszcze 3, dosyć chude i porozumiewające się między sobą tylko szeptem. Poza tym był też staruszek, który, jak powiedziano chłopcu, miał co dzień przygotowywać jarzyny oraz usługiwać im przy stole i który sprawiał wrażenie bardzo nieszczęśliwego, ale i troszeczkę rozgniewanego. Myślenie. Nas nie stać na taki luksus, stwierdziła matka, otwierając pudło z kompletem 64 kieliszków, które jej podarowali dziadek z babcią w prezencie ślubnym. Wszelkie decyzje podejmują za nas pewne osoby. Nie wiedząc, o co jej chodzi, Bruno w ogóle nie zareagował. Myślę, że to bez sensu, powtórzył. Według mnie najlepiej dać sobie z tym spokój i zaraz wracać do domu. Możemy to zapisać na konto doświadczeń, dodał niedawno poznane wyrażenie, którym się starał posługiwać przy każdej sposobności. Matka uśmiechnęła się i ostrożnie odstawiła kieliszki na stół. Nauczę cię nowego zwrotu, rzekła. To znaczy, fatalną sytuację musimy spożytkować jak najlepiej. Oj, chyba nie pożytkujemy, odparł chłopiec. Moim zdaniem powinnaś zwyczajnie powiedzieć ojcu, że ci się odmieniło i że możemy zostać tu do wieczoru, zjeść kolację i się przespać, bo jesteśmy wszyscy zmęczeni. Ale że warto by wstać wcześnie rano, o ile się chce dotrzeć do Berlina, w porze podwieczorku. A może byś poszedł na górę i pomógł Marii w rozpakowywaniu, co Bruno? Z westchnieniem spytała matka. Przecież nie ma sensu się rozpakowywać, skoro zaraz... Proszę już bez dyskusji, ucięła. Bo najwidoczniej jej wolno było mu przerywać, ale na odwrót zasada ta już nie działała. Przyjechaliśmy tu i w najbliższej przyszłości będziemy tutaj mieszkać, tak więc powinniśmy to wykorzystać jak najlepiej, rozumiesz? Nie rozumiał, co znaczy ta najbliższa przyszłość i tak też jej powiedział. To znaczy, Bruno, że teraz tu mieszkamy, wyjaśniła. Koniec, kropka. Bruno poczuł ból żołądka i coś w nim zaczęło puchnąć. Coś, co po wydostaniu się z najskrytszych jego głębin na światło dzienne może doprowadzić albo do dzikich wrzasków, że cała ta przeprowadzka jest potężnym nieporozumieniem, pomyłką, za którą ktoś zapłaci, albo też po prostu do wybuchu płaczu. Nie umiał się z tym wszystkim pogodzić. Żadną miarą. Dopiero co bawił się wesoło w domu. Miał trzech najwierniejszych przyjaciół. Zjeżdżał po poręczy i stawał na palcach, żeby oglądać Berlin. A teraz nagle ten dom, zimny i paskudny, z trzema szepczącymi pokojówkami i smutnym oraz zagniewanym służącym, gdzie nic nie wskazuje, by kiedyś jeszcze mogli zaznać szczęścia. W tej chwili marsz na górę, Bruno, i bierz się do roboty. Powiedziała matka tak nieprzyjemnym tonem, że już bez namysłu odwrócił się i oddalił bez jednego słowa. Łzy napłynęły mu do oczu, ale postanowił, że nikt, absolutnie nikt ich nie zauważy. Wyszedł na górę i wolno rozejrzał się dokoła, w nadziei, że znajdzie jakieś drzwiczki albo skrytkę, które by się dało zbadać, lecz niestety nic z tego. Na piętrze było tylko czworo drzwi, dwoje po obu stronach, naprzeciwko siebie. Drzwi do jego pokoju, drzwi do pokoju Gretel, drzwi do pokoju rodziców i drzwi do łazienki. Przecież to w ogóle nie jest żaden dom, mruknął pod nosem, przekraczając próg swego pokoju, gdzie na łóżku walały się ubrania, a na podłodze stały nierozpakowane jeszcze pudła z zabawkami i książkami. Najwyraźniej Maria nie wzięła się do roboty jak należy. Mama przysyła mnie, żebym pomógł, powiedział cicho, a Maria skinąwszy głową wskazała wielką torbę ze wszystkimi jego skarpetkami i bielizną. Jak już to posortujesz, powkładaj proszę do komody, o tam, pouczyła Maria, wskazując paskudny mebel z drugiej strony pokoju, obok zakurzonego lustra. Z westchnieniem Bruno otwarł wypełnioną gałkami torbę, nie pragnąc niczego więcej, jak tylko wśliznąć się do jej wnętrza, z nadzieją, że kiedy wyjdzie, przeprowadzka okaże się snem i znowu będzie w domu. — Co myślisz o tym wszystkim, Mario? — spytał po długim milczeniu, bo bardzo lubił Marię i uważał ją za członka rodziny, choć według ojca była tylko pokojówką i do tego jeszcze płacili jej stanowczo za dużo. — O czym? — zapytała Maria. — No o tym — odparł, jak gdyby rzecz była jasna jak słońce. — O przyjeździe do czegoś takiego. — Nie sądzisz, że to jedna wielka pomyłka? — Nie mnie to rozsądzać — odpowiedziała Maria. — Mama już ci wyjaśniła kwestię pracy ojca, także już mi się nie chce o tym słuchać w kółko — przerwał jej Bruno. — Wiecznie praca ojca, stale, w nieskończoność. — Wiesz, skoro przez tę całą pracę trzeba się wynieść z domu, gdzie jest poręcz do zjeżdżania i trzech najlepszych przyjaciół na świecie, to według mnie ojciec powinien się raz a dobrze nad tą swoją pracą zastanowić, prawda? W tej samej chwili z korytarza dobiegło skrzypnięcie. I uniósłszy głowę, Bruno stwierdził, że uchyliły się drzwi do pokoju rodziców. Na moment zamarł w bezruchu. Matka wciąż krzątała się na dole, tak więc z całą pewnością tu za drzwiami był ojciec i słyszał pewnie wszystko, co przed sekundą powiedział Bruno. Wpatrzony w drzwi chłopiec wstrzymał oddech, rozmyślając, czy ojciec zaraz nie wyjdzie, żeby go wziąć na dół i tam porządnie skarcić. Gdy drzwi otwarły się szerzej, Bruno się cofnął na widok jakiejś postaci, lecz wcale nie ojca. Był to człowiek znacznie młodszy i nie aż tak wysoki jak on, ale za to ubrany w identyczny mundur, tyle że z mniejszą liczbą odznaczeń. Wyglądał bardzo poważnie, a do tego jeszcze miał ciasno nasuniętą czapkę. Spojrzawszy na jego skronie, Bruno stwierdził, że ma bardzo jasne, aż nienaturalnie żółte włosy. Zmierzał w stronę schodów z jakimś pudłem w rękach, ale na widok Brunona zatrzymał się na moment. Przyglądnął mu się z taką uwagą, jakby nigdy w życiu nie widział dziecka i wobec tego nie do końca wiedział, co powinien z nim zrobić – zjeść, zignorować czy zrzucić ze schodów. Skinął więc tylko głową i ruszył w swoją stronę. — Kto to? — zapytał Bruno. Młodzieniec sprawiał wrażenie tak surowego i zajętego, że z pewnością musiał być kimś niesłychanie ważnym. — Pewnie któryś z żołnierzy twego ojca — odparła Maria, która na widok mężczyzny wyprostowała się jak świeca, składając ręce niby w modlitwie. I wcale nie patrzyła mu w twarz, tylko wbiła wzrok w ziemię, jak gdyby ze strachu, że jeśli na niego spojrzy, to zaraz skamienieje. Rozluźniła się dopiero, kiedy odszedł. — Wkrótce poznamy wszystkich — dodała. — Niezbyt mi się on podoba — rzekł Bruno. — Jakiś za poważny. — Ojciec też jest poważny — powiedziała Maria. — No tak, ale to mój ojciec — wytłumaczył Bruno — a ojciec przecież ma być poważny. — Bez względu na to, czy jest kupcem warzywnym, nauczycielem, szefem kuchni czy dowódcą — ciągnął, wymieniając wszystkie zajęcia, którymi jego zdaniem trudnili się porządni, godni szacunku ojcowie i które przepowiadał sobie w myśli chyba z tysiąc razy. — Poza tym on mi na ojca nie wygląda, choć ma się rozumieć, jest tak bardzo poważny. — To jednak ważny zawód — rzekła z westchnieniem Maria — a przynajmniej im tak się wydaje. — Ja jednak na twoim miejscu trzymałabym się z dala od żołnierzy. — Jasne, że mam właśnie taki zamiar — odrzekł smutno chłopiec. — I pewno do zabawy nie będzie tu nikogo poza Gretel — A co z niej w ogóle za pożytek? Jest beznadziejnym przypadkiem. Po raz kolejny zebrało mu się na płacz, ale się powstrzymał, żeby nie wyjść przed Marią na małe dziecko. Wciąż niby wpatrzony w podłogę, rozglądał się dokoła w nadziei, że wreszcie znajdzie coś ciekawego. Ale nic nie znalazł. W pierwszej chwili. Bo potem coś jednak zwróciło jego uwagę. Otóż w rogu pokoju, naprzeciwko drzwi, zobaczył skośne okno. Troszkę podobne do okna na poddaszu domu w Berlinie, tyle że nie tak wysokie. Wydawało mu się, że mógłby przez nie wyglądać, wcale przy tym nie stając na palcach. Wolno podszedł do okna, licząc, że sięgnie wzrokiem aż po sam Berlin, że zobaczy swój dom i ulice wokół, i stoły, przy których siedzą ludzie i racząc się pienistym napojem opowiadają sobie rozmaite śmieszne historyjki. Zbliżał się tam powoli, w lęku, by się nie rozczarować. Ale że był to przecież niewielki pokój przeznaczony dla chłopca, wędrówka do okna nie zajęła mu zbyt wiele czasu. Przywarłszy buzią do szyby, zaraz się zorientował, co jest za oknem. Tylko że teraz, z szeroko otwartymi oczami i ustami w kształcie literki O, wcale nie rozłożył ramion, bo mu się objawiło coś wyjątkowo zimnego i groźnego.